Dziś w programie. O niemieckich i sowieckich represjach wobec Polaków w pierwszych miesiącach II wojny światowej. O wręczeniu not identyfikacyjnych. Powiemy także o prymasie tysiąclecia. 1 września o godzinie 4:45 pod pomnikiem obrońców wybrzeża na Westerplatte rozpoczęły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. W obchodach rocznicowych uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. Podczas uroczystości marszałek Sejmu Elżbieta Witek, której towarzyszyli prezes IPN dr Karol Nawrocki i pełniący obowiązki dyrektora Muzeum II wojny światowej w Gdańsku dr habilitowany Grzegorz Berendt, wręczyła notę identyfikacyjną rodzinie poległego obrońcy Westerplatte, starszego legionisty Ignacego Zatorskiego. Odebrała ją Katarzyna Bodak, wnuczka brata Westerplatczyka. Starszy legionista Ignacy Zatorski bronił wartowni numer 5. Zginął 2 września 1939 roku w trakcie nalotu Luftwaffe. Kilka dni przed atakiem na Polskę 22 sierpnia 1939 roku Hitler na naradzie mówił do swoich dowódców: bądźcie bez litości, bądźcie brutalni. Prawo jest po stronie silniejszego. Wojna ma być wojną na wyniszczenie.
Ta kampania jest bardzo brutalna i tego w zasadzie opisu nie ma w wielu publikacjach obcojęzycznych. Bardzo często w publikacjach obcojęzycznych ten motyw brutalnej wojny się zaczyna dopiero w 1941 roku, czyli w momencie inwazji na Związek Radziecki. A tutaj trzeba to podkreślać i budować taki obraz, taką świadomość, że wojna o charakterze eksterminacyjnym zaczyna się 1 września w Polsce. W kampanii z 1939 roku, tu mówimy zarówno o wrześniu, jak i w pierwszych dniach października, Wehrmacht puścił się szeregu zbrodni na żołnierzach Wojska Polskiego. Możemy powiedzieć o takiej praktyce takiego intencjonalnego niebrania żołnierzy do niewoli. I to jest na przykład decyzja danego dowódcy, że na przykład danego dnia dany oddział nie bierze w ogóle jeńców, tylko ich rośnie zabija na miejscu. Takie sytuacje mają miejsce w czasie walk nad Bzurą, na przykład w okolicy Henrykowa czy w okolicy Radziwiłki. Kiedy żołnierze Wojska Polskiego próbują iść w kierunku żołnierzy niemieckich, mają wyraźnie widoczne chorągwie i wyraźnie wskazują, że zamierzają się poddać i nie prowadzą już dalszych działań, ale to dla Niemców nie jest żadnym jakby argumentem i te grupy żołnierzy są zabijane na miejscu. Przykładem też takiej zbrodni to jest zbrodnia w Dąbrowie pod Ciepielowem, to jest 8 września 1939 roku, gdzie grupa kilkudziesięciu żołnierzy po walkach zostaje rozstrzelana w odwecie za śmierć niemieckich żołnierzy oraz za rzekome prowadzenie działań o charakterze partyzanckim. Grupa kilkudziesięciu żołnierzy Wojska Polskiego została rozstrzelana na rogatkach miejscowości Dąbrowa.
W 1939 roku Niemcy popełniali zbrodnie w całej okupowanej Polsce, ale to na Pomorzu ich skala była największa. Już w pierwszych dniach okupacji Niemcy przystąpili do akcji niszczenia polskich warstw przywódczych. Kto należy do narodu polskiego, musi stąd zniknąć. Najzaszczytniejszym dla nas zadaniem jest uczynienie wszystkiego, aby każdy przejaw polskości, obojętnie jakiego rodzaju, zginął bez reszty, mówił do Volksdeutschów zwierzchnik Wolnego Miasta Gdańska Albert Forster. Człowiek, który miał na sumieniu powstanie w pierwszych dniach września obozu koncentracyjnego w Stutthofie i zbrodnie w Piaśnicy. Bojówki paramilitarnego Selbstschutzu oraz formacje SS i policji niemieckiej zamordowały jesienią 1939 roku na Pomorzu od 30 do 40 tysięcy Polaków. Ofiary zbrodni pomorskiej ginęły masowo w dołach śmierci, rozstrzeliwane przez pluton egzekucyjny. Wiele z nich umierało zakatowanych kolbami karabinów lub łopatami. 17 września 1939 roku Związek Sowiecki zaatakował walczącą z Niemcami Polskę. Czerwonoarmiści wchodzili do Polski pod pretekstem niesienia pomocy bratniej ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, której Polska, uwikłana w wojnę z Niemcami, nie jest w stanie pomóc. Sowieci po dokonaniu napaści na Polskę rozpoczęli aresztowania i egzekucje przedstawicieli polskiej inteligencji. Obywateli Rzeczpospolitej zamieszkałych na terenach włączonych do Związku Sowieckiego zmuszano do przyjęcia obywatelstwa okupanta.
Jeśli chodzi o te zbrodnie popełnione we wrześniu 1939 roku na żołnierzach Wojska Polskiego, a ściśle biorąc na jeńcach wojennych, te rozkazy, jeżeli byłyby wydawane, to na niższym poziomie, to znaczy na przykład na poziomie dowódz armii czy rad wojennych frontów, a w znacznej mierze miały charakter no, takich, powiedziałbym, improwizowanych zbrodni podejmowanych na szczeblu niższym. W znacznej mierze autorami tych zbrodni popełnionych na jeńcach, ale także na ludności cywilnej byli nie tylko zresztą żołnierze Armii Czerwonej, ale także funkcjonariusze NKWD, dlatego że w Armii Czerwonej funkcjonowały tak zwane wydziały specjalne złożone z funkcjonariuszy NKWD i oni w znacznej mierze ponoszą odpowiedzialność właśnie za te zbrodnie popełnione na jeńcach. W momencie, kiedy żołnierze sowieccy ponosili gdzieś jakieś klęski, ciężkie straty, jak na przykład w Grodnie, kiedy dopuścili się do takiego, powiedziałbym, szkolnego błędu w prowadzeniu działań wojennych, mianowicie wpuścili czołgi do miasta bez osłony piechoty, które zostały w części rozbite ogniem armat przeciwlotniczych albo za pomocą butelek z benzyną, no ponieśli tam ciężkie straty i wtedy właśnie, kiedy ponosili ciężkie straty, to potem mścili się na obrońcach miast czy różnych umocnionych placówek, rozstrzeliwując jeńców. Ale te rozstrzeliwania też nie miały charakteru przypadkowego. Najczęściej dokonywali rozstrzeliwań wobec oficerów. To można powiedzieć, jak się czyta relacje dotyczące przebiegu działań wojennych we wrześniu 1939 roku, to jest uderzające. Po prostu jest uderzające, że odbywa się coś w rodzaju, można powiedzieć, polowania na oficerów. Odpowiedzialność władze sowieckie rozciągały nie tylko na daną osobę, którą uważały za winną jakichś zbrodni czy przestępstw wobec władzy sowieckiej. Represjonowanie takiej osoby niemal automatycznie pociągało represjonowanie wszystkich członków rodziny. Tą samą zasadę zastosowano wobec obywateli polskich, którzy byli represjonowani po 17 września. To było po prostu w systemie sowieckim odpowiedzialność zbiorowa.
Do niewoli sowieckiej trafiło około 250 tysięcy żołnierzy, w tym około 10 tysięcy oficerów Wojska Polskiego. 5 marca 1940 roku Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego, Ławrienty Beria, skierował do Stalina notatkę, w której stwierdził, że NKWD uważa za uzasadnione rozstrzelanie polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach oraz polskich więźniów z zachodniej Białorusi i Ukrainy jako zdeklarowanych i nierokujących nadziei poprawy wrogów władzy sowieckiej.
Ci ludzie po prostu nie dali się złamać ani trudom niewoli, ani propagandzie komunistycznej i z punktu widzenia władz sowieckich po prostu byli potencjalnie niebezpieczni. I dlaczego? No, bo dlatego, że chcieli walczyć o Polskę, o swoją ojczyznę. To nie były reminiscencje, przynajmniej z tego dokumentu, kluczowego przecież i w zasadzie jedynego ujawniającego wprost motywy sowieckie wynika, że to nie były reminiscencje wojny 20 roku, tylko to była obawa przed tym, że ci oficerowie po prostu zaczną walczyć o niepodległość Polski, niepodległą Polskę. I to był, można powiedzieć, w zasadzie mord o charakterze przede wszystkim prewencyjnym. Nie można było dopuścić, żeby ci ludzie przeżyli, ponieważ stanowili potencjalne niebezpieczeństwo dla rządów sowieckich na zajętym terytorium polskim.
Na mocy przyjętej 5 marca przez biuro polityczne KC WKPB tajnej decyzji, niespełna miesiąc później rozpoczęła się eksterminacja około 22 tysięcy obywateli polskich, w dużej części oficerów Wojska Polskiego. Ofiarą sowieckich represji padły także rodziny pomordowanych jeńców. Wiele z nich, obok rodzin osadników wojskowych, zostało wywiezionych w głąb Związku Sowieckiego w kwietniu 1940 roku. Represje niemieckie i sowieckie wymierzone w ludność polską były konsekwencją zawartego 23 sierpnia 1939 roku układu Ribbentrop-Mołotow. Został on potwierdzony 28 września 1939 roku w Moskwie, kiedy to Niemcy i Sowieci podpisali traktat o przyjaźni i granicach. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę W cieniu Einsatzgruppen – Volksdeutscher Selbstschutz w okupowanej Polsce 1939-1940 pod redakcją Izabeli Mazanowskiej, Tomasza Cerana i Marcina Przegiętki. To przedstawienie metod i skali zbrodni, jakich dopuszczali się działający w Selbstschutzu etniczni Niemcy, będący przed wojną obywatelami II Rzeczypospolitej wobec swoich polskich i żydowskich sąsiadów w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej. Większość z nich po rozwiązaniu organizacji trafiła do innych formacji stanowiących aparat terroru III Rzeszy. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie przedstawiciele rodzin ofiar reżimów totalitarnych odebrali noty identyfikacyjne. Szczątki 26 ofiar zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Są wśród nich ofiary zbrodni komunistycznych, niemieckiego terroru II wojny światowej i żołnierzy września 1939 roku.
Dzisiejszy dzień to z jednej strony wspomnienie ciężkiej pracy dla Rzeczpospolitej, ale wspomnienie także misterium cierpienia i śmierci naszych narodowych bohaterów. Te emocje budzą żal, te emocje budzą powagę. Z drugiej strony czytam w swoim sercu, ale też w Państwa oczach radość. Radość z tego, że bohaterowie są dzisiaj wśród nas. Są tam, gdzie jest ich miejsce. Tutaj w Pałacu Prezydenckim wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. Są z nami symbolicznie, ale wrócili na właściwe sobie w historii miejsce.
Informacje na temat zidentyfikowanych osób dostępne są na stronie www.poszukiwania.ipn.gov.pl. Na stacji kolejowej w Lipowej Tucholskiej w województwie kujawsko-pomorskim odsłonięta została tablica upamiętniająca Danutę Siedzikównę, Inkę. To stąd niespełna 18-letnia sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej wyruszyła w swoją ostatnią misję do Gdańska. Zakończyła się ona aresztowaniem i śmiercią 28 sierpnia 1946 roku. Tablicę w roku obchodów 75. rocznicy śmierci Inki przygotowało Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. W uroczystości uczestniczył wiceprezes IPN, doktor habilitowany Karol Polejowski. W sali BHP w Gdańsku 31 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej z lat 1956-1989. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyże Wolności i Solidarności wręczył prezes IPN dr Karol Nawrocki.
To wielki zaszczyt móc w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy móc wręczyć Państwu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyże Wolności i Solidarności. W samą formę tego odznaczenia wpisany jest przecież symbol, który wrósł w tożsamość Rzeczpospolitej Polskiej. Krzyż, który jest nie tylko symbolem cierpienia, ale jest też symbolem poświęcenia dla drugiego człowieka, symbolem poświęcenia dla ludzkości, ale też symbolem wielkiego miłosierdzia. W to odznaczenie wpisuje się także wolność i solidarność. Wolność, której wy służyliście przed rokiem 89 i którą dzięki wam my możemy widzieć. Możemy żyć w Polsce wolnej, suwerennej i demokratycznej.
Niedawno obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu zatytułowanego Druga wojna światowa, a kapitał moralny, przygotowanego przez profesora Filipa Musiała, opublikowanego w portalu przystankhistoria.pl. Autor artykułu koncentruje się na prezentacji najważniejszych wydarzeń z okresu II wojny światowej, które stanowią element świadomej polityki historycznej. Narracji, która ma na celu pokazanie wysiłku zbrojnego, heroizmu i bohaterstwa Polaków w czasie tego trwającego blisko 6 lat konfliktu zbrojnego. Koncentruje się na przedstawieniu najważniejszych wydarzeń z okresu II wojny światowej, takich jak kampania wrześniowa i heroiczny opór żołnierzy polskich walczących z armią niemiecką, a po 17 września 1939 roku walczących z armią sowiecką, budowie polskiego państwa podziemnego, czy też później zaangażowaniu Polaków w konspirację przeciwko obu okupantom. Autor tekstu pokazuje także heroiczne postawy Polaków ratujących Żydów, którzy mimo grożącego im niebezpieczeństwa i kary śmierci za pomoc Żydom gotowi byli tę pomoc nieść. Mówi także o przypadkach osób informujących o dokonującym się Holokauście w niemieckich obozach koncentracyjnych zlokalizowanych na ziemiach Polski. Profesor Filip Musiał zwraca uwagę na to, że II wojna światowa jest stale obecna w dyskursie nie tylko historycznym, ale także publicystycznym i politycznym. Zwraca także uwagę na to, że Polacy, będąc pierwszymi ofiarami II wojny światowej, tak naprawdę tę wojnę przegrali dwukrotnie, bo po raz drugi w wyniku ustaleń jałtańskich w 1945 roku trafili w orbitę wpływów Związku Sowieckiego. Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu profesora Filipa Musiała zatytułowanego Druga wojna światowa a kapitał moralny, opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Zapraszam.
Kardynał Stefan Wyszyński zapisał się w historii Polski jako prymas tysiąclecia. Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało wystawę przybliżającą postać prymasa Wyszyńskiego. Uchwałą Sejmu i Senatu RP został on ogłoszony jednym z patronów 2021 roku. W tym roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci prymasa. 12 września prymas Stefan Wyszyński, nazywany przez współczesnych mu niekoronowanym królem Polski, został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. Wystawę można pobrać bezpłatnie ze strony www.edukacja-ipn.gov.pl.